Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się na modlitwie wstawienniczej. Może to dziwnie brzmi, ale do tego chodzi o prostą rzecz. Na modlitwie, w której wstawiasz się o innych ludzi. Chciałbym, żebyś dzisiaj na nowo uwierzył w moc modlitwy, w słowa, które wypowiadasz w ukryciu, one mają moc w realnym świecie. Słowa, które wypowiadasz w ukryciu, Bogu, który jest w ukryciu, On działa w realnym świecie, On ma wpływ. Każda jedna Twoja modlitwa ma totalny wpływ na życie innych ludzi. I chciałbym dzisiaj zachęcić Was, bo rozmawiałem z moją mamą, ona powiedziała, skąd ten pomysł, żeby codziennie modlić się o ojca? I ona z Biblii. I rozkoczyła mnie. I powiedziała, przypomniała mi historię, kiedy czterech przyjaciół niosło paralityka. I mówiła, może będę jedną z tych czterech i będę niosła na noszach modlitwy mojego męża, aż zostanie uzdrowiony, uwolniony w imieniu Jezus. I chciałbym dzisiaj zachęcić Ciebie do tego, żebyś skupił się na trzech rzeczach. Po pierwsze, aby nasze modlitwy nie skupiały się tylko na nas, na tym, czego my potrzebujemy, na tym, żebyśmy my byli błogosławieni. To jest dobre i to jest super, kiedy modlisz się o siebie. To jest ważne, aby modlić się o Twoje sprawy. To jest ważne, abyś błogosławił swoje życie, abyś ściągnął pokój i błogosławieństwo do miejsca, w którym jesteś, ale proszę Cię, nie zatrzymaj się w tym miejscu. Weź, zrób krok dalej i zacznij modlić się o innych ludzi. Zacznij wierzyć w to, że kiedy dajesz, jeszcze bardziej zyskujesz. Zacznij wierzyć w to, że kiedy modlisz się o innych ludzi, to nie jest tylko dobre życzenie. To nie jest tylko życzenie komuś, żeby miał lepsze życie. To nie są słowa, które mają zachęcić kogoś do czegoś. To jest moc, pamiętacie z zeszłego tygodnia? Która jest jak dynamit. Moc, która jest w nas, która jest jak dynamit, która porusza, rozkrusza skały i ma moc zmienić życie innej osoby. Amen? Więc bądźmy dzisiaj tymi ludźmi, którzy niosą innych w modlitwie. W Ewangelii Mateusza Jezus powiedział, zapewniam też was, że jeśli by dwaj spośród was na ziemi uzgodnili coś, o co chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, On spełni ich prośbę. Bo gdzie dwaj lub trzej się gromadzą w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Więc moja mama, prosta rzecz, zebrała dwie osoby więcej i w trójkę codziennie o 21 modliły się mojego Ojca. Modlitwa ma moc. To jest jedna rzecz. Uzgodnij z kimś to, o co chcesz się modlić. Kocham fakt w naszym kościele, że mamy w tygodniu, że ten kościół modli się w tygodniu o wszystkie karty, proszę, które są wypełniane w tym miejscu. Więc proszę Cię, nie lekceważ mocy modlitwy w tym kościele. Nie lekceważ karty, którą wypełniasz. Nie lekceważ słów, które zapisujesz tam. One są jak wysłany e-mail, list do Boga i On odpowie często przez to, jak my reagujemy. Kiedy my się modlimy, On działa. Kiedy my się modlimy, my wierzymy, że On zaczyna działać. Modlitwa często jest trochę zrzuceniem odpowiedzialności. Czasami dzieją się różne rzeczy w naszym życiu i chcemy sami je załatwić. Ale kiedy stać nas na to, aby klęknąć i powiedzieć, Boże, oddaję to Tobie, w tym momencie On zaczyna działać. Nie wiem jak, nie wiem dokładnie jak to się dzieje, ale wiem, że dzieją się cuda i znaki, że jest transformacja w kimś, że coś się dzieje i to nie są przypadki, ale dzieje się coś, co ma wpływ na życie innych ludzi i Twoja modlitwa ma moc zmienić przyszłość innych ludzi. Czterech przyjaciół, którzy niosą paralityka, zmieniło na zawsze jego całą przyszłość. 3 lata modlitwy mojej mamy i jeszcze 2 osób na zawsze zmieniły historię mojej rodziny, mojego w ogóle mnie, ten kościół pewnie nigdy nie powstałby, gdyby moja mama 3 lata nie modliła się mojego taty. Więc nigdy nie lekceważ wpływu modlitwy, zaplanowanej modlitwy. Po drugie, bądź wytrwały w modlitwie. W Ewangelii Łukasza czytamy, opowiedział im też przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Ja się nie pytam, czy jesteś zniechęcony. Jesteś często zniechęcony w modlitwie. Ale ja Cię proszę, nie ulegaj temu. Boże Słowo mówi, w Ewangelii Łukasza czytamy, powiedział tak, mieszkał w jednym mieście pewien sędzia, nie bał się ani Boga, ani nie liczył się z człowiekiem. I mieszkała pewna wdowa i ta nachodziła go i prosiła, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I przez dłuższy czas nie chciał. W końcu jednak pomyślał sobie, chociaż nie boję się Boga i nie liczę się z człowiekiem, obronię tę wdowę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i mi się nie zawraca mi głowy. I Pan podsumował, zauważcie, jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. To mówi Jezus. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą?
Amen.
Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Jeśli modlisz się coś miesiąc, jest ok. Ale jeśli modlisz się drugi miesiąc, to znaczy, że masz mniej czy więcej wiary?
Więcej.
Więcej wiary. Jezus powiedział, szybko weźmie w ich obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Jezus powiedział, trzeba zawsze się modlić i nie ulegać zniechęceniu. Diabła system na to, aby zepsuć twój plan, Boży plan do twojego życia, to zniechęcenie. On zniechęci ciebie do kościoła, on zniechęci cię do relacji, które sprawiają, że duchowo rośniesz. On będzie zniechęcał cię, żebyś przyjechał do kościoła, bo jest maraton. On będzie zniechęcał cię do tego, żebyś czytał Biblię. On będzie zniechęcał cię do tego, żebyś się modlił. To jest jego plan, to jest jego strategia, aby zniechęcić ciebie. Bo kiedy jemu uda się zniechęcić mnie i ciebie, twój dostęp do mocy cię ogranicza. Twoja wiara zamiast rosnąć maleje. Twój wpływ na to, co masz, na tą siłę, która jest w tobie, jest ograniczony. Nie dlatego, że Jezus czegoś nie może zrobić, dlatego, że Jezus nie może znaleźć dostatecznej wiary w nas, w zmianę, którą On chce przynieść dla ciebie. Po trzecie, spraw, żeby ta modlitwa, którą znosisz do Boga, była specyficzna, była konkretna, była zaplanowana. Ktoś kiedyś powiedział tak, że jeśli dzisiaj obudziłbyś się z tym wszystkim, za co podziękowałeś wczoraj Bogu w modlitwie, to co byś miał? W Ewangelii Marka czytamy historię, kiedy Jezus wchodzi do Jerycha i był tłum ludzi, którzy go witali. W tym wielkim tłumie, w tym wielkim gwarze, tak jak u nas te dwie minuty, jak się witamy tutaj. Wyobraźcie sobie, że siedzi ktoś tam z boku i woła: Jezusie, Jezusie, zlituj się nade mną. I wielu próbowało go uciszyć. Wyobraźcie sobie ziomka, że ucisza go: cicho bądź. Nie, może ziomek to za przykład. Wyobraźcie sobie ty, nie. Wyobraźcie sobie ludzi, którzy ucieszają tego człowieka. Jest gwar, jest zamieszanie, jest moc. Przychodzi człowiek, który jest wypełniony mocą Bożą. I nagle jest człowiek, który zaczyna wierzyć w tą moc. Nie widzi, ale słyszy. Bardzo dobrze słyszy, dlatego że jeśli jego wzrok nie działa, on polega tylko na uszach. Więc on słyszy wszystko, ale nikt nie słyszy jego. I w tym momencie on krzyczy głośniej: Synu Dawida, zlituj się nade mną! Wtedy Jezus przystanął: zawołajcie go. Polecił. Zawołali go więc, mówiąc: odwagi, wstawaj, wołacie. Teraz nagle: ej, chodź, chodź. Pan Jezus cię woła. Jezus spotyka się z tym gościem. Spotyka się z tym człowiekiem. Miał na imię Bartymeusz. Zrzucił płaszcz, zerwał się na nogi i podszedł do Jezusa. Jezus zapytał: co chcesz, abym ci uczynił? Nie zastanawia was to? Jezus widzi człowieka, który nie widzi. Wszyscy wiedzą, że on uzdrawia. I zadaje pytanie: co chcesz, abym ci uczynił? Myślicie, że Jezus nie wiedział, czego on chce? Jezus dokładnie wiedział, czego on chce. Jezus dokładnie wiedział, dlaczego on krzyczy. Jezus dokładnie wiedział, dlaczego on tak szybko się zerwał. Jezus dokładnie wiedział, dlaczego on się nie poddał. Niewidomy na to: Panie, spraw, abym znów mógł widzieć. Wtedy Jezus powiedział: idź, twoja wiara ocaliła cię. I natychmiast odzyskał wzrok i wyruszył za nim w drogę. Chciałbym, żebyś z tej lekcji wyciągnął pewien wniosek. Twoja modlitwa musi być bardzo specyficzna. Zbyt wiele modlitw jest wypełnionych spamem. Lubicie dostawać spam?
Nie.
Myślę, że Pan Bóg też nie lubi. Spam to są wiadomości, które po prostu ignorujesz. Dlaczego? Dlatego, że one nie mają żadnego emocjonalnego związku. One mają na celu zachęcić cię i na cię wciągnąć twoje pieniądze. Tu chodzi o coś więcej. Jezus wiedział dokładnie, czego potrzebuje Bartymeusz. Ale wiedział też jedną rzecz. Że Bartymeusz musi wiedzieć, że on może go uzdrowić. Dlatego zapytał się go wprost. Czy masz na tyle wiary w sobie? Czy masz na tyle odwagi w sobie, żeby konkretnie poprosić o to, czego potrzebujesz? Czasami bardzo ogólnie się modlimy. Panie Boże, błogosław mój dzień. Halleluja. Czy jesteś zły w tej modlitwie? Nie. Panie Boże, modlę się, żebym był szczęśliwy. Amen. Panie Boże, modlę się, żebym miał piękne życie. To jest wszystko super. Ale czy lepiej wstać rano i mówić: Boże, dziękuję Ci za ten piękny dzień. Spraw, żeby dzisiaj moje życie było dowodem Twojego istnienia. Żebyś otworzył moje oczy na ludzi, których będę spotykał po drodze. Żebyś otworzył moje uszy na potrzeby ludzi, którzy mówią i wołają za tęsknotą za Tobą. Spraw, by moje życie dzisiaj będzie był wypełniony ludźmi, którzy czekają na Twoją obecność. Spraw, by dzisiaj ten mój dzień w pracy był wyjątkowy nie przez to, kim ja jestem, ale przez to, kim Ty jesteś we mnie. Spraw, aby ludzie, którzy są wokół mnie, czuli, że to nie tylko ja, ale ktoś inny. Módl się specyficznie. Wypowiadaj słowa nad swoim życiem. Mów do swojego dnia, mów do swojego jutra. Wypowiadaj słowa błogosławieństwa, ale nie skupiaj się tylko na sobie. Panie Boże, modlę się, żeby nic mi się nie stało. Modlę się, żebym zarobił dużo jutro. Modlę się, żeby tyle kaw sprzedało, żeby zabrakło kawy. I to jest wszystko okej, ale myśl o innych. Wstawaj się za innymi ludźmi. Skupiaj się na tym. Kiedy Ty troszczysz się o innych ludzi, kiedy Ty skupiasz swoją uwagę na innych ludziach, to porusza niebo, to porusza Jego uwagę. On zaczyna skupiać się na tych ludziach, On zaczyna patrzeć. Pamiętajcie, że jedyna rzecz, która Jezusa zaskoczyła, jedyna rzecz, która Go zaskoczyła kiedykolwiek na ziemi, to wiara. On był poruszony. Nie wiem, czy pamiętacie historię, kiedy pewien żołnierz, dowódca wojska wyruszył w długą, daleką podróż do tego, aby jego sługa został uzdrowiony. I wszyscy ludzie myśleli, co się tam dzieje? Czemu ten człowiek? W tamtych czasach mogłeś mieć sługę, mogłeś go sprzedać, kupić. Generalnie sługa zachorował, to się go wymieniało. Ale ten sługa był szczególny dla tego człowieka. I był dowódcą wojsk, był wysoko postawionym człowiekiem. I pokonał daleki dystans, aby podejść do Jezusa i powiedzieć: Jezu, nie jestem tutaj po swój biznes, po swój interes. Uzdrów proszę mojego sługę. I to musiało poruszyć ludzi, i to musiało poruszyć Jezusa. I powiedział: Jezus powiedział: wow, takiej wiary to jeszcze nie widziałem tutaj nigdzie. Wyobrażacie sobie? Jezus stoi wobec uczniów swoich i mówi: takiej wiary jeszcze nie widziałem. Dlaczego? Dlatego, że jego myśli nie były skupione na nim samym, ale jego myśli były skupione na słudze, na kimś, o kim nie musiał myśleć, na kimś. Ludzie się zastanawiali, dlaczego, po co? Kiedy jesteś przyjęty innymi ludźmi, Bóg przejmuje się jeszcze bardziej tą sprawą. To jest niesamowite, że kiedy przygotowałem się do tej całej serii, poruszyło mnie to mocno. Odkryłem jedną rzecz. I powtarzam to co chwilę. Uczniowie Jezusa nie prosili Go o to, żeby nauczył ich czynić cuda. Nie prosili Go o to, aby nauczył ich pięknie grać na instrumentach. Nie prosili Go o to, aby nauczyć ich pięknie śpiewać. Nie. Nie uczyli, nie prosili: naucz nas czynić cuda. O, to jest taka moc. Naucz nas. Przecież cuda od razu zmieniają wszystko. Uwaga, skupienie ludzi jest na innym poziomie. Dlaczego? Dlatego, że coś się dzieje, coś ponadnaturalnego. Ale oni nie prosili o cuda. Oni zapytali: Jezu, naucz nas modlić się. Dlatego, że wiedzieli, że cuda są efektem modlitwy. Wiedzieli, że najpierw jest modlitwa, potem są cuda. Więc chciałbym zachęcić dzisiaj, abyś zobaczył, abyś uwierzył w cud, który jest poprzedzony modlitwą, której jeszcze nie ma w twoim życiu. Chciałbym cię zachęcić, żebyś wymyślił, wymarzył sobie cud, wymarzył sobie kogoś. Pomyśl teraz o konkretnym imieniu, o kimś, kto jest w twoim sercu, i żebyś nie przestał się modlić o tę osobę, abyś nie przestał ściągać Bożej mocy i błogosławieństwa, aż nie wydarzy się cud, dlatego że każdy cud jest poprzedzony modlitwą. I uczniowie to widzieli. Widzieli, kiedy Jezus zatrzymał się sam na sam, był ze swoim Ojcem, spędzał z Nim czas w intymności. Widzieli to, że Jego życie podczas dnia było w takiej samej, było odzwierciedleniem Jego życia w nocy z Bogiem. Są ludzie wokół Ciebie, którzy nie poradzą sobie bez Twojej modlitwy. Są ludzie wokół Ciebie, którzy nie poradzą sobie bez Twojej modlitwy. Wiecie, ja kocham dostawać prezenty. Może nie aż tak bardzo, jak niektórzy z Was. Jestem człowiekiem, który bardzo słowa kocha. Jak dostanę SMS od kogoś, to jestem bardziej szczęśliwy niż prezent. Dostałszy, co bym powiem. Każdy ma trochę inny język miłości. Ale to, co porusza mnie najbardziej, to to, gdy ktoś mi napisze SMS-a, hej, modlę się o Ciebie. Wow! Ktoś myśli teraz o mnie i rozmawia z Bogiem, który może wszystko, aby moje życie było lepsze. Ktoś w tym momencie rozmawia z Bogiem, wiecie, to są te plotki, które kocham. Ktoś w tym momencie rozmawia za moimi plecami z tym, który trzyma moje plecy. Ktoś w tym momencie rozmawia z nim, aby mój dzień był lepszy, aby moje małżeństwo było lepsze, aby mój kościół był lepszy, aby moje dzieci były lepsze. Wiecie, kocham, to są najlepsze wiadomości, które dostaję. Chciałem rzucić Wam dzisiaj wyzwanie. Kiedy ostatni raz? Nie czuj się źle. Proszę Cię, niech ta prawda Cię nie niepokoi. Weź to jako wyzwanie. Kiedy ostatni raz wysłałeś SMS-a? Modlę się o Ciebie. Komuś. Kiedy ostatni raz wysłałeś komuś SMS-a? Wiecie, czasami krępujące jest, jak się masz? Fajnie, jak tam, wiecie, trzeba odpowiadać, czasami nie mamy czasu. Jak nie masz czasu, aby pytać się kogoś, jak się masz, napisz, ej, modlę się o Ciebie. Myślę o Tobie. Nie kłam tylko, módl się naprawdę. Modlę się o Ciebie, myślę o Tobie. Ściągam słowa błogosławieństwa do Twojego życia, dlatego, że wierzę, że modlitwa ma moc. W Dziejach Apostolskich, 12 rozdział w Piśmie Świętym, to jest tak ważna historia, która uczy nas czegoś niesamowitego. W Dziejach Apostolskich czytamy o tragicznych wydarzeniach. Król Herod podjął działania na szkodę pewnych członków Kościoła, 12 rozdział Dziejów Apostolskich. Jakuba brata Jana ściął mieczem. A gdy zobaczył, że to podoba się Żydom, posunął się dalej i schwytał również Piotra. Było to w czasie święta Przeszników. Po aresztowaniu osadził go w więzieniu i przekazał pod straż czterem czwórkom żołnierzy, zamierzając po święcie Paschy urządzić mu publiczny proces. Strzeżono więc Piotra w więzieniu. Kościół natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga. W noc poprzedzającą zaplanowany przez Heroda proces, Piotr skuty dwoma łańcuchami spał między dwoma żołnierzami. Ponadto strażnicy strzegli drzwi więzienia. Wtem stanął przy nim anioł Pana. W celi rozbłysło światło. Anioł trącił Piotra w bok. Obudził go i powiedział, wstawaj czym prędzej. Z rąk Piotra opadły łańcuchy. Przepaść się usłyszał i załóż sandały. Posłuchał. Zarzuć płaszcz i idź za mną. Wyszedł więc i ruszył za nim, lecz nie sądził, że to, co się z nim za sprawą anioła dzieje, jest prawdą. Myślał, że raczej ogląda widzenie. Tymczasem minęli pierwszą straż, drugą, doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta, która im się sama otworzyła. Wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł znikł. Gdy Piotr doszedł do siebie, stwierdził, teraz wiem. Na pewno, że Pan posłał swego anioła, wyrwał mnie z ręki Heroda i uchronił mnie przed tym wszystkim, na co czekał lud żydowski. I gdy to sobie uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wiele osób zgromadziło się i modliło. Piotr zakołotał do bramy, wtedy podeszła Rodę, służąca i nasłuchiwała. Gdy rozpoznała głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, ale pobiegła z powrotem z wieścią, że Piotr stoi na zewnątrz. Oszalałaś? Spodziewali się, że modlitwa działa. Oszalałaś? Oszalałaś? Rzekli. Ona jednak upierała się, że jest tak, jak mówi. Wówczas stwierdzili, to jego anioł. Piotr jednak nie przestał pukać. Gdy więc otworzyli drzwi i zobaczyli go, nie posiadali się ze zdziwienia. Hej, ta historia jest tak mocna, że można było na podstawie niej opowiedzieć kilka kazań. Zastanawiam się, czy nie jest trochę tak? Czy nie jest trochę tak, że życie Jana mogłoby być w tak samo cudowny sposób uratowane, gdyby ludzie, którzy modlili się tak o Piotra, modlili się o niego? Zastanawiam się, czy jego życie nie byłoby uratowane tylko dlatego, że pojawi się ten sam anioł, takie same okoliczności, ten sam powód, ale inne zakończenie. W pierwszej sytuacji mamy Jana, mamy Heroda, mamy więzienie, mamy śmierć. W drugiej sytuacji mamy Piotra, mamy Heroda, mamy więzienie, proces na śmierć, mamy modlitwę Kościoła, który wstawiał się za nimi i modli się całą noc o niego. Widzicie różnicę? Jest bardzo prosta. W tej historii chciałbym, żeby Bóg ci dzisiaj przypomniał. Niech w twoim otoczeniu, niech wśród twoich znajomych będzie więcej Piotrów niż Janów. Niech w twoim otoczeniu będzie więcej ludzi, którzy dzięki twojej modlitwie są wyrywani z kajdanów na łowów. Jest więcej ludzi, którzy są wyrywani z ciemności, z samotności. Jest więcej ludzi, którzy są uwolnieni w imieniu Jezus. Wierzę, że twoja modlitwa ma moc przeprowadzić anioła z nieba, aby kogoś uwolnił. Że twoja modlitwa ma moc ściągnąć cud, realny cud do życia innych ludzi, którzy będą myśleć, nie wiem co się dzieje, czy to jest widzenie, czy mi się zdaje, ale w tym momencie, kiedy ty się modlisz, kiedy cały Kościół się modli o jedną osobę, coś się dzieje niesamowitego. Coś się dzieje niesamowitego. I chciałbym dzisiaj zachęcić ciebie. Twoja modlitwa ma znaczenie. Twoja modlitwa może wezwać anioły do działania. Twoja modlitwa może rozerwać kajdany grzechu, niewolnictwa, kajdany nałogu. Twoja modlitwa ma moc zmienić czyjąś historię. Twoja modlitwa ma moc zmienić czyjeś życie. Wierzmy to, proszę was, wierzmy to dzisiaj jako jeden Kościół. I kocham widzieć, jak nasz Kościół jest rozbudowany. Kocham widzieć, że wierzymy w moc modlitwy. Kocham widzieć, że kiedy spotykamy się w tygodniu, dlatego właśnie mamy grupy. Amen? Niedziela, nie damy rady wszyscy się o wszystkich modlić, spotykać tutaj, poznać wszystkie problemy, wszystkie wyzwania, poznać wszystkich ludzi. Mamy karty. Modlimy się o te ludzi w tygodniu. Możemy kilka historii podać ze sceny. Ale czy nie jest lepiej, kiedy cały Kościół, kiedy ktoś jest w więzieniu, gdzie oni byli? W domu. Oni byli w domu skupieni na modlitwie. Noc spędzili na tam, by się modlić o wolność. Wiecie, wydaje mi się, że Piotr nie spodziewał się tego, że będzie wolny. Piotr się nie modlił w tym więzieniu. Piotr leżał między dwoma więźniami, dwoma strażnikami, przykuty w kajdany. 16 strażników pilnowało jego życia. On się nie modlił, on się czuł zniechęcony. On myślał sobie, poświęcie Paschy, po prostu zepną mnie tak jak ja. On nie miał siły walczyć, on nie miał siły, ale oni mieli siłę walczyć za niego, bo modlitwa ma moc. I modlę się o to, żeby ten Kościół był Kościołem walczącym w modlitwie, aby miał siłę wstawiać się za innymi ludźmi, aby miał siłę modlić się o przełomy, o uzdrowienie, aby miał siłę modlić się o wolność w życiu innych ludzi, aby miał siłę modlić się o ludzi, którzy potrzebują zbawienia. Czy ktoś tu wierzy? Proszę cię, klaska, nie dla mnie. Klaska jest dlatego, że wierzysz to, co Boże Słowo mówi do życia twojego. Bo to kazanie nie jest zwykłym słowem, ale ma uwolnić potencjał, ma dać ci dostęp do arsenału, ma dać ci dostęp do potężnej mocy, którą ma Jezus dla ciebie. Mam 4 wyzwania dzisiaj po tym kazaniu. Dla was, dla nas. 4. Kiedy spotykasz się w towarzystwie z innymi ludźmi, bardzo praktyczne 4 wskazówki. Kiedy spotykasz się z ludźmi, może w swojej pracy i słyszysz o problemie, bądź pierwszą osobą, która zaproponuje modlitwę. Proszę cię, nie wstydź się mocy modlitwy. Nie wstydź się przyznać, że wiesz, że znasz kogoś, kto ma moc. Nie wstydź się przyznać, że masz dostęp do potężnej mocy nieba, do potężnej mocy Boga, która działa w tobie. Nie wstydź się tego. Wiecie, czasami się zdarza, że ktoś przychodzi tutaj do strefy pokarmu, a wychodzi z modlitwą. Dlatego, że widzę, że ktoś przychodzi do mnie, ma jakiś problem, rozmawiamy chwilę o tym. I wtedy mam to pytanie. Warto czy nie warto? Mówię, hej, jestem pastorem, w sumie wszyscy wiedzą, że do kogo mają pójść modlitwę, jak nie do pastora. I wtedy się pytam, hej, czy mogę się pomodlić o to? A co jeśli Bóg celowo stawia na Twojej drodze ludzi, którzy mogą zmienić przyszłość tej osoby tylko dzięki Tobie? Czy możesz zapytać siebie dzisiaj, o kogo się modlisz? O kogo walczysz? Za kim się stawiasz? O kim myślisz? O kim plotkujesz z nim? Czy mogę dzisiaj zapytać siebie? Bądź pierwszą osobą, która w towarzystwie zaproponuje modlitwę. Po drugie, pytaj innych, o co się o nich modlić. Użyj szybkiego SMS-a. Hej, myślę o Tobie, o co się mogę modlić w Twoim życiu. Kocham dostawać takie SMS. Wiecie, ile to kosztuje? 5 minut Twojego czasu, swojego napiętego grafiku. Nie musisz się modlić cały dzień. Możesz poświęcić 5 minut, wysłać komuś SMS-a. Często tak robię. Wiecie, że niektórzy z Was zostajecie na mnie te wiadomości. Hej, myślę o Tobie, modlę się o Ciebie. Jak Twój dzień, o co się modlić? Siedzę potem w strefie, mówię, Boże, modlę się, abyś zrobił to. Modlę się, abyś przyjął to. Modlę się, abyś przyniósł to w imieniu Jezus. Po trzecie, stwórz sobie listę modlitewną. Niech Twoje modlitwy będą specyficzne. Niech Bóg wie, o czym z Nim rozmawiasz. Niech Bóg wie, o co Ci chodzi. Mów wprost. Myślisz sobie, ale On wie. Tak! Jezus wszystko wie. Tak jak Bartymeusz. On wie, Jezus wiedział, czego On chce. Ale Bartymeusz musiał wypowiedzieć to, czego On potrzebuje. Amen? Potrzebujesz wypowiadać słowa, aby On zobaczył wiarę. Aby On zobaczył życie. Aby On zobaczył, że jest małe ziarno gorczycy, wiary, które może zmienić coś wielkiego w Twoim życiu. Po czwarte, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, wiem, że wiele osób już to zrobiło, dołącz do grupy Echo i otocz się ludźmi, którzy się o Ciebie modlą w imieniu Jezus. Po co w ogóle ja tam mówię? Po co w ogóle mi zależy na tym, żebyście byli w grupie? Wierzę w to, że nie masz zbyt wielu ludzi, którzy dzisiaj modlą się o Ciebie. Wierzę w to, że pierwsze miejsce, w którym znajdziesz ludzi, którzy będą szczerze modlić się o Ciebie, to jest grupa. Wierzę, że tam będziesz mógł powiedzieć o swoich problemach, wyzwaniach i nie będą Cię patrzeć dziwnie i nie powiedzą, jakoś to będzie, ale powiedzą, będzie dobrze w imieniu Jezus. Potrzebujesz grupy. Potrzebujesz ludzi, którzy będą o Tobie myśleć w tygodniu. Potrzebujesz ludzi, którzy będą modlić się o Ciebie. Potrzebujesz ludzi, którzy wypełnią Twoje życie błogosławieństwem i modlitwą. Potrzebujesz ludzi, kiedy Ty będziesz zniechęcony, jak Piotr w więzieniu. Oni będą walczyć o Twoją wolność. Oni będą walczyć o Twoje wzmocnienie. Oni będą walczyć, aby aniołowie sami podnieśli Twoje życie. Potrzebujesz tego. To nie jest pomysł człowieka. Kościół to nie jest pomysł człowieka, to jest pomysł Boga na to, jak zmienić moje i Twoje życie. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnosić wielki skutek. Parę dni temu mój brat Kamil napisał do mnie wiadomość. Nie poukładało się tak, jak miało się poukładać z moją pracą. Módl się o mnie. Modliłem się o niego. Wczoraj rozmawiałem z moją mamą o modlitwie i mi mówi historię. Wiesz, Kamil do mnie napisał w tygodniu, żeby się o niego modlić. Wiecie, moja mama jest taką wojowniczką w modlitwie. Jeśli wszystkie dzieci wyprowadziły się z domu, nasze pokoje wszystkie zostały opróżnione, pokój Łukasza nie został zamieniony w kolejną sypialnię dla innych gości, w kolejną garderobę. Pokój Łukasza został przemalowany i został zamieniony w pokój modlitwy w moim domu. I kiedy on się wyprowadził z domu, moja mama chodzi do tego pokoju i modli się codziennie o moje życie. Wiecie, że moja mama modliła się o tylko za nie o was. Wczoraj, owszem, rozmawiałem z nią, ona mówi, modlę się o Ciebie, modlę się o Wasz Kościół, modlę się, aby to słowo, które będziesz mówił, aby zmieniało życie innych ludzi. I powiem Ci historię, modliliśmy się o Twojego brata, o Kamila, mówię, też Cię odniem, co się stało? Tak, dostał pracę, wszystko jest okej. Okay. Czy Bóg nie jest dobry? I powiem Wam, czuję się bezpieczny, mając ją, rozmawiającą z Nim, o mnie. Możesz nie mieć takiego błogosławieństwa. Możesz nie mieć tak błogosławionej rodziny. Może Twoi rodzice nie są pastorami. Może do niektórych to dobrze. Ale chciałbym Ci powiedzieć, że Bóg daje Ci nową rodzinę. Że Bóg dał Ci rodzinę, że Kościół to relacje, że Kościół to rodzina. Że to masz ludzi, którzy będą Tobie myśleć, modlić, walczyć, troszyć się, kochać. Proszę Cię, nie lekceważ tego. Nie mów sobie, poradzę sobie, jakoś to będzie, dam radę. Nie. Diabeł zrobi wszystko, aby oddzielić Ciebie od Kościoła. Aby oszukać Ciebie i mówić Ci, że to wystarczy. Ale gdy tylko zrobisz jeden krok w jego stronę, coś się zaczyna zmieniać. Kończę. W 1987 roku moja mama 3 lata modliła się mojego tatę. Niektórzy z Was znacie moich rodziców, ale niektórych z Was nie są totalnie obcy. Mój tata rok po nawróceniu już zakładał kościół. Miłość, która wypełniła jego serce, była tak wielka, że przeprowadzał bezdomnych do domu, w których trzeba było wietrzyć dom parę godzin. Nie potrafił poradzić sobie z miłością, którą dostał od Boga. Z człowieka, który był totalnie zagubiony w relacji z Bogiem, skupiony na swoich sprawach, kolegach, imprezach, nałogach. Jego życie zostało wypełnione. Wiem, że dzisiaj moje życie i życie mojego rodzeństwa to wielkie błogosławieństwo. Wiem, że wierzę w dziedzictwo, wierzę w ich moc modlitwy o moje życie. I wierzę, że ten Kościół nie powstałby, gdyby oni nie modlili się, gdyby moja mama nie modliła się całą niedzielę, codziennie o 21 w domu swoim, o mojego taty. Dzisiaj dla mnie oni są bohaterami wiary. Są ludzie, którzy prowadzą Kościół od ponad 20 lat, zaangażowani totalnie w Kościół. Otoczmy się ludźmi, którzy nas kochają, którzy nas wierzą, którzy uwalniają Bożą moc do życia. Amen. Czy jesteście zachęceni do tego, żeby modlić się o innych? To praktykujmy! Chciałbym was poprosić, żebyście powstali. Chciałbym, żebyś teraz myślał o jednej osobie, którą Bóg kładzie Ci na serce teraz. Abyśmy wszyscy mogli uwierzyć w to, że ta jedna modlitwa, którą się teraz pomodlił, każdy z Was będzie się modlił tak, jak czuje i chce. W realny sposób dotyka Niego, aby to Niego dotknęło tą osobę. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwa. Nie chodzi tu o Twoją sprawiedliwość, chodzi tu o Jego sprawiedliwość, w której Ty się możesz ukryć. Boże, modlę się teraz o każdą osobę, która jest w naszych myślach. Modlę się, abyś uwolnił moc Twojej Ewangelii, abyś uwolnił moc, abyś, jeśli trzeba, posłał aniołów, abyś, jeśli trzeba, posłał ludzi. I modlę się teraz, aby wolność wypełniła to miejsce, aby wiara w to, czego chcemy od Ciebie, przełożyła się na to, na jak życie innych ludzi się zmienia w imieniu Jezus. Modlę się, Panie.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.